Jan postanowił obejrzeć jeszcze kartotekę jej rodziców. Jak spodziewał się, byli także humanistami o dość egzotycznych specjalnościach, wielokrotnie notowani dysydenci. Zastanawiał się nawet przez chwilę, czy nie powinien uzyskać jakiejś stosownej zgody swych przełożonych na dalszy związek z Karoliną. Lecz po chwili refleksji doszedł do wniosku, że mieści się to w kategorii własne zadania operacyjne. System i tak wiedział, analizując bliskie położenie ich telefonów, że spędzili razem noc, ale lepiej dmuchać na zimne. Doszedł do wniosku, że wystarczy zwykła notatka służbowa stanowiąca w jego pracy klasyczny dupochron. Miał przecież w swej pracy, poza ściśle określonymi obowiązkami i zadaniami, dużo swobody w wyznaczaniu sobie zadań z zakresu poprawiania systemu. Napisał więc lapidarną informację, że podjął próbę wniknięcia w środowiska dysydenckie za pośrednictwem rozpracowywanej figurantki. Nikt ani nic nie może mieć w tej chwili do niego pretensji. Siedząc przy komputerze, postanowił znowu spojrzeć na profile swych rodziców. Czynił to czasami, gdy czuł się samotny. Znał na pamięć zapisane tam treści. Chodziło o to, aby jeszcze raz spojrzeć na ich doskonale wyryte w jego pamięci twarze. O tym, że jego ojciec był pracownikiem firmy, dowiedział się już na studiach, gdy zaproponowano mu pracę w tej instytucji. Przeznaczenie? Przypadek? Nie! Potem dopiero pojął, że stado troszczy się w sposób szczególny o swe szczenięcia, bez względu na to, czy ich rodzice żyją, czy nie. Tak zresztą przebiegała większość karier jego kolegów. Od wielu pokoleń droga do firmy była praktycznie zamknięta dla osób postronnych. Nie chodziło tu o tajemnice, ale o poczucie wręcz klasowej więzi, która także cementowała ten system. Poza tym poszczególni członkowie stada muszą być świadomi faktu, że byt ich potomstwa nie jest zagrożony. To najsilniejsze ponadpokoleniowe spoiwo. Psy pasterskie płodziły kolejne pokolenia pasterskich psów, jeszcze bardziej genetycznie dostosowanych, jeszcze lepiej węszących wroga i jeszcze sprawniej pomagających pasterzowi w pilnowaniu owieczek. Świadomość elitarności i przynależności do innej kategorii ludzi wzmacniała poczucie misji. Oni byli czymś w rodzaju arystokracji, a powstanie tego typu dziedzicznych elit to coś naturalnego, powtarzano mu wielokrotnie. Czekał jeszcze tylko na rychłe zestawienie go z córką wywodzącą się z któregoś z rodów lub na wybranie mu partnerki z zalecaną kombinacją genów. Kwestie genetyczne podlegały w firmie ścisłej kontroli, gdyż wiedziano także doskonale, że elitarna izolacja, która nie dopuszcza do utraty władzy, może stać się przez niewłaściwe mutacje początkiem ich końca. Aby temu zapobiec, pozwalano od czasu do czasu na związki z osobami spoza ich środowiska. Tak było w przypadku jego matki, która poza zniewalającą urodą wyróżniała się także niebywałym intelektem oraz plebejskim pochodzeniem. W końcu także w prawdziwych arystokratycznych rodzinach nie robiono awantury w sytuacji, gdy dziedzic tytułu i rodzinnej fortuny był dziwnym zbiegiem okoliczności podobny do lokaja. Oczywistością było to, że psy musiały mieć normalne rodziny, w których ich szczenięta wyrastały w atmosferze elitarności, bez względu na ilość rasowej krwi w ich żyłach. W przypadku reszty populacji proces moralnej i genetycznej degradacji był wysoce wskazany. W końcu zaledwie kilka tysięcy lat zajęło człowiekowi przekształcenie wojowniczego i samowystarczalnego dzika w całkowicie uzależnioną od swego gospodarza świnię, której jedynym przeznaczeniem jest oferowanie mu swego ciała do wykorzystania. W przypadku ludzi Proces ten dopiero się rozpoczął, ale już doszło do bardzo istotnej transformacji. Pasterze na trwale oddzielili się od reszty stada, skutecznie wmawiając mu, że są wyłącznie jego służącymi. To tak jakby hodowlane w chlewie świnie były święcie przekonane, że doglądający ich gospodarz jest ich sługą, dostarczającym im wyłącznie pożywienia i czyszczącym z odchodów ich rezydencję. Być może tego typu pogląd jest w chlewni współczesności na tyle powszechny, że świnie są przekonane o tym, że gospodarz jest na tyle wiernym ich sługą, że lepiej wie, co dla nich jest dobre, zwalniając trzutkę od myślenia. Pasterzom udało się jeszcze jedno. Niewyobrażalna sztuka perswazji. Stado jest przekonane, że jest stadem, a nie wyłącznie zamkniętymi w osobnych kojcach stworzeniami. Gdy wyłączył komputer, do pokoju zaczęli przychodzić pierwsi jego koledzy.
Widziałeś w telewizji naszego gwiazdora?
Odezwał się jeden z nich.
Nie, nie widziałem. Jakiego gwiazdora?
Zapytał Jan.
Jak to? Nic nie wiesz? Trąbią o tym od rana we wszystkich stacjach telewizyjnych. Znalazł się winny serii morderstw, na którymi cała policja tego miasta jeszcze wczoraj łamała sobie głowę. Okazał się być nim jakiś bezrobotny z przedmieścia, a tak naprawdę to ten przygłup od zdobywania wiedzy na siłę.
Włączyli wiszący na ścianie telewizor. Ekran zabłysł postacią Waliszka, wyprowadzanego do samochodu ze skutymi do tyłu rękami. Uśmiechał się i coś krzyczał do kamery. Komentator w telewizorze informował.
Dziś w godzinach porannych policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie serii morderstw, które wstrząsnęły opinią publiczną i sparaliżowały życie w naszej stolicy. Wstępnie ustalono, że podejrzany przyznał się do zarzuconych mu czynów. Kim jest ów zwyrodnialec? To Eugeniusz W., były konserwator w jednej z podmiejskich szkół, od pewnego czasu bezrobotny. Nieznane są nadal motywy, którymi się kierował, lecz z nieoficjalnych informacji wynika, że podejrzany zdradza objawy choroby psychicznej. Potwierdzeniem tej opinii zajmą się biegli psychiatrzy. Przechodzimy do dalszych informacji.
No to teraz dopiero oberwie w tym wariatkowie. Nigdy by nie był normalny. Trafi do swoich, powiedział któryś z towarzyszy Jana. Raczej spotka kilku znajomych ze swych przesłuchań i krew się poleje,
dodał ktoś inny. Przecież ma trafić gdzieś pod zmienionym nazwiskiem, pomyślał Jan. Może tak, ale dopiero za jakiś czas, gdy wydarzy mu się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Musi wytrzymać do procesu. Potem zostanie przerzucony gdzieś za granicę, ale sądzę, że z jego temperamentem może mu się w międzyczasie przydarzyć naprawdę coś niedobrego. Najważniejsze, że mamy go z głowy. Gdy przysłuchiwał się rozmowie kolegów, zdał sobie sprawę, że jego niechęć do tego indywiduum nie była wcale uczuciem odosobnionym i że wielu ludzi czuło wobec tego nieobliczalnego szaleńca to samo. W firmie jednak obowiązywała pewna niepisana zasada. Nie rozmawiało się o swych prywatnych opiniach na temat współpracowników. Było to spowodowane utrzymaniem wewnętrznej dyscypliny. Między innymi dzięki tej, pilnowanej od pokoleń praktyce, nie tworzyły się nieformalne układy i klany. A przez to wzrastała dyscyplina i nie dochodziło do konfliktów. Drugim powodem było pochodzenie Waliszka. Jego rodzina, jak i on sam, posiadała podobno wielkie wpływy, czym lubił się przechwalać. Gdyby jednak to była prawda, nie tak łatwo byłoby go nakłonić do wyzbycia się dotychczasowego życia, przeżycia wielu upokorzeń i zmiany tożsamości. Na pewno praca, którą wykonywał w firmie, odcisnęła na nim swoje piętno. Tak więc nie jest wykluczone, że Waliszek mógł nawet uwierzyć w to, że jest owym seryjnym mordercą. Jeśli tak, to nawet jeszcze lepiej dla sprawy. Wiadomość o wielkim sukcesie policji i schwytaniu niebezpiecznego przestępcy skończyła się równie szybko, jak się rozpoczęła. Na ekranie kilku polityków zaczął się spierać na jakiś technologiczny temat, na który i tak nie mieli wpływu, a co gorsza, także nie mieli o nim zielonego pojęcia.
Skąd oni biorą tych figurantów?
Zapytał teatralnym szeptem kolega po fachu stojący za plecami Jana.
Jak to skąd? Sami przychodzą. Na trzecim piętrze masz cały inkubator przyszłych politycznych liderów. Mierny, ale wierny i koniecznie mało rozgarnięty. Odparł znajomy głos któregoś z podwładnych Jana. Słysząc to, Jan przypomniał sobie pewnego dawnego formalnego szefa jego instytucji. Pracownicy Wydziału Propagandy nazwali go Mebel. Chłop sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział, gdzie się znajduje i co robi. Ale wystarczyło mu dać do ręki kartkę i odczytał ją bezbłędnie, łącznie z literówkami. Wspomnienie to wywołało sentymentalny uśmiech na twarzy Jana. Ileż to już lat minęło? Po nim przyszli inni, bardziej elokwentni i pełni erudycji szefowie. Jednak tak samo jak Mebel, nie rozumiejący niczego. Awans społeczny to było